W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Święta. Już jesteśmy w świątecznym nastroju właściwie. W związku z tym lżejsze chyba tematy dzisiaj będziemy poruszać. Zacznijmy od poniedziałku. Za nami tydzień szacunku dla pracowników handlu. Inicjatorzy akcji przeprowadzonej od 14 do 20 grudnia postawili sobie za cel zwrócenie naszej uwagi na niezwykle trudne warunki pracy w tej branży w okresie pandemii i wzmożonego ruchu przedświątecznego. W Polsce pracuje około 2 miliony osób, czyli nieomal 15% wszystkich zatrudnionych. Coraz częściej w tej grupie obcokrajowcy oraz osoby niepełnosprawne. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jaki jest nasz stosunek do ludzi, z których pracą stykamy się niemal codziennie, szczególnie w czasie tej gorączki przedświątecznej. Posłuchajmy głosów naszych słuchaczy.
Wydaje mi się, że pewnie jest wiele do zrobienia. Aczkolwiek no większość, mamy teraz pandemię, czas no troszeczkę inny niż zwykle. Aczkolwiek no te niedziele były wolne i chyba nic z tego powodu się nie stało. Handel nie ucierpiał, ludzie mieli wolny czas dla siebie.
Jeżeli będą pracować po 12 godzin za najniższe stawki, no to już jest niefajnie. Rozmawiałem z panią w Biedronce i powiem, że zarobki nie są takie złe.
Jeżeli skupiamy się na tym, żeby krzyczeć, żeby oceniać zachowania innych, a nie popatrzymy na siebie, że sami biegniemy, że sami się przepychamy w kolejce, ponaglamy ludzi, tej życzliwości brakuje.
Te panie w marketach, one ciężko zajewaniają, ja im żadnego zarobku nie zazdroszczę. To jest tak ciężka praca. Do Wigilii się wszyscy będą szykować. Co z tego, że do 12, 13 ona będzie? Za czym do domu zejdzie, to kiedy to będzie?
W handlu pracuję od dziecka praktycznie i wiem coś na ten temat, że to jest bardzo trudna praca. Bardzo trudna. Co chwilę ma się do czynienia z innym klientem, który jest bardzo wymagający, szczególnie teraz.
Taka prośba. Jeżeli któraś dziewczyna idzie na przerwę i faktycznie kasa jest nieczynna, niech ludzie nie krzyczą, że kolejka, że im się spieszy, że to... Ponieważ no my też potrzebujemy chwilę odetchnąć. My w tej chwili żyjemy świętami innych. My nie mamy czasu nawet na swoje zakupy.
Chciałbym podziękować mojej przesympatycznej pani z pobliskiej mi Biedronki, u której robię zakupy i muszę powiedzieć, że jest tak przeuroczą osobą mimo zapracowania, że zawsze znajdziemy chwilę na jakiś żart.
Pracują ciężko dziewczyny w marketach. Pracuję na kasie, na półkach, ale wie pan, jest taki czas dzisiaj, że no można gdzieś coś wybrać. Nie muszą pracować, wie pan, w markecie na przykład.
Wiem, jaka to jest ciężka praca. To przede wszystkim jest człowiek człowiekowi. Jeden jest dobry, drugi ma inne podejście. I dlatego chciałbym, żeby zapanowała tak zrozumienie siebie nawzajem, gdybym ja tam stał za ladą.
Ja ogólnie wydaje mi się, mam stosunek życzliwy do wszystkich ludzi, którzy wykonują jakąś swoją pracę. Tak samo do pracowników w handlu, tak samo do pań w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym czy w Wydziale Komunikacji. Jeżeli... potrafimy się zachować z tej strony. Myślę, że i ci ludzie z drugiej strony będą życzliwi.
Chyba mówienie o tym, jaki jest nasz obu stosunek do pracy tych ludzi, nie ma specjalnie chyba sensu, bo to nie jest, to jest jałowe poznawcze, bo to, że my możemy tych ludzi szanować, nie oznacza, że oni otoczeni są szacunkiem. Zatem chciałbym troszeczkę ten temat uogólnić, czy w gruncie rzeczy to jest z jednej strony zaskakujące dla mnie osobiście, że 2 miliony osób w Polsce pracuje w handlu, a przyglądając się charakterowi ich pracy, mam takie przekonanie, że to są niewolnicy jakiegoś antyhumanitarnego systemu w gruncie rzeczy, skazani na przebywanie w bardzo dyskomfortowych, moim zdaniem, warunkach, wykonujący monotonnie wciąż tę samą pracę.
No ale panie Krzysztofie, jak miałoby być inaczej? Co pan by zaproponował w zamian? No jest to ciężka praca, często niewdzięczna, ale te 2 miliony ludzi ciężko pracujących gwarantują to, że codziennie lub też wtedy, kiedy potrzebujemy, dokonujemy sprawnie bardzo zakupów. Skończyła się jakaś ta zmora kolejek, którą pamiętamy z czasów Rzeczpospolitej Ludowej jeszcze. to oczywiście związane jest z dobrym zaopatrzeniem, z tym, że nie ma niedoborów towarów na rynku, co było zmorą PRL-u. Tutaj mamy do czynienia no, z takimi dobrze funkcjonującymi łańcuchami dostaw. Ja też jestem zaskoczony, że to jest aż 2 miliony ludzi. Nigdy o tym nie myślałem w takich kategoriach.
15% wszystkich zatrudnionych.
No właśnie, w kategoriach ilościowych, tylko bardziej w kategoriach funkcjonalnych. No tyle mojej refleksji wstępnej.
Bo ja tak myślę sobie o tym, bo to jest taka... mój sposób trochę patrzenia na świat, bo my bardzo chętnie, nie, że tak powiem, oceniamy innych, nie próbując się wstawić w ich miejsce, ale ja przyznam się, że gdyby mnie skazano na pracę na kasie w jakimś supermarkecie, doznałbym jakiejś traumy psychicznej po mniej więcej tygodniu. To jest coś dla mnie tak niemożliwego do wykonywania. Siedzenie w jednym miejscu, powtarzające się czynności miliony razy w ciągu tygodnia, to po prostu jest coś, co powoduje, że ja w gruncie rzeczy rozumiem, dlaczego bardzo wielu Polaków nie chce pracować, mimo że chyba płace nie są tak złe i jak wiele jest tam w mojej Biedronce, do której chodzę, pracują niemal wyłącznie Ukraińcy.
No to jest różnie w różnych miejscach, bo tu, gdzie ja mieszkam, zdarzają się pracownicy z Ukrainy, ale jest też sieć Lidl, gdzie pracują Polacy, sklep mięsny, gdzie pracują też Polacy. Generalnie rzecz biorąc, no słyszy się od czasu do czasu język ukraiński, ale jest to branża, w której pracują nasi rodacy, myślę, nadal głównie. Co do uciążliwości czy powtarzalności tej pracy, no tutaj się z panem zgodzę. No ja też ciężko byłoby mi podjąć pracę w tym miejscu. Wolałbym pracować fizycznie i pracowałem w swoim życiu fizycznie parokrotnie.
Na budowie na przykład.
Nie? No nie, na budowie to zdecydowanie nie. Wybierałem sobie inne miejsca, miałem możliwość wyboru, ale rzeczywiście no, jest to trudna bardzo praca i z mojej strony szacun dla ludzi pracujących.
No właśnie, traktujmy na naszych partnerów handlowych, jakimi są panie, które siedzą na kasach i obsługują nas w supermarketach z wielkim szacunkiem, może nawet większym niż dotychczas, ponieważ nie uzmysławiamy sobie, jak to jest ciężka praca, ponieważ nie pracujemy w tych miejscach.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Europejska Agencja Leków zatwierdziła do użytku szczepionkę firm Pfizer i BioNTech przeciw COVID-19, zobowiązując firmę do prowadzenia dalszych badań i do monitorowania skutków szczepień. Decyzja pozytywna została wydana w oparciu o wyniki badań naukowych, które wykazały jej skuteczność na poziomie 90% i znikome...
95%
i znikome, szybko ustępujące skutki uboczne. Szczepienia w państwach Unii Europejskiej mają się zacząć tuż po świętach, a więc 27 i 29 grudnia. W otwartym mikrofonie pytamy, czy szczepienia dają nadzieję na opanowanie pandemii koronawirusa. Posłuchajmy, co sądzą o tym nasi słuchacze.
Możemy się w ogóle nie szczepić. Część ludzi wymrze, reszta się uodporni. Tylko kto ma umrzeć? Twoja mama, twój tato, ciotka, wujek czy ktoś? No po prostu, no wskazani byśmy byli, że po prostu część by wymarła, reszta populacji by się uodporniła. Cały świat po prostu czekał na to.
To trochę mało czasu na te badania, no ale jedyna szansa, żeby to jakoś z tej choroby wyjść, moim zdaniem, a zawsze ludzie będą mieli inne zdania, będą zwolennicy szczepionki, będą przeciwnicy, no jak w życiu, nie?
W takim krótkim czasie wynaleźli szczepionkę. No to, wie pan, to nie są jakieś tam zwierzęta, można sobie potestować na nas, nie? Także powiem od razu, że nie będę się szczepił.
Musimy chyba zaufać tak medykom, no bo kogo mu innemu mamy zaufać, tak? Aczkolwiek jest dużo, no są też różne sprzeczne informacje pojawiające się, aczkolwiek w mniejszości.
Można łatwo wyczytać, że osoby, które poddadzą się szczepieniu na COVID-19, nie będą podlegały obostrzeniom. to jest dzielenie ludzi na dwie grupy, lepszych i gorszych.
Ludzie chorują na choroby uboczne, astma skrzydłowa, cukrzyca. Szczepionka ta może być zabójcą.
Oni do końca nie wiedzą, czy ta szczepionka nie będzie przynosiła skutków ubocznych. Mówią, że na razie będą czekać, będą spływały informacje i wtedy będą dalej pracować nad tą szczepionką.
No więc gdybyśmy nie zaufali szczepionce, to właściwie czemu albo komu mielibyśmy zaufać? Pociesza mnie fakt, że słyszę fachowców z obu, właściwie to ze wszystkich stron politycznych.
Obawy zawsze są, zawsze obce ciało wprowadzone do zdrowego organizmu czy chorego powoduje ryzyko i szczepionki są zawsze ryzykiem.
Kluczowym dla sukcesu tej szczepionki w Polsce wydaje się to, czy te wszystkie powyższe informacje, które płyną od strony najwyższych władz, zarówno europejskich, jak i polskich, będą potraktowane przez społeczeństwo jako wiarygodne. Przecież generalnie nie ufamy koncernom farmaceutycznym, nie ufamy ekspertom i nie bardzo ufamy rządowi. Skoro na czele rankingu zaufania publicznego jest pan Hołownia, to może on powinien się jako pierwszy zaszczepić jako ta najbardziej godna zaufania osoba. Z drugiej strony przy tej szczepionce jest pewien wyraźny pośpiech i pomijanie istotnych procedur weryfikacyjnych, co budzi poważne wątpliwości. Dlatego powtarzam, że gdyby medycy, którzy są, jakby to powiedzieć, tymi nośnikami wiarygodności, przystąpili masowo do szczepień, to może i zwykli ludzie mieliby więcej pewności, że szczepionka jest dla nich bezpieczna.
Tutaj parę uwag. Na szczycie tej drabiny zaufania jest także prezydent Andrzej Duda, a więc polityk kojarzony z obozem rządowym, więc to trzeba też tak zrobić takie zastrzeżenie. Rzeczywiście o ile zaufanie do ekspertów, no bo przecież to eksperci stoją za decyzjami rządu, to nie premier Morawiecki wymyśla te wszystkie rekomendacje,
tak.
Tylko ludzie z tytułami naukowymi, no to trzeba sobie powiedzieć, że zaufanie generalnie do nauki spadło bardzo mocno. Przyczyny tego zjawiska są niezwykle skomplikowane, bo zaufanie do nauki nie spadło w związku z pandemią. To jest proces, który się obserwuje w wielu krajach na świecie, związany z upadkiem autorytetów, z rozwojem sieci internetu, gdzie pojawiają się różnego rodzaju mędrcy, którzy przekonują ludzi do jakichś takich, no czasem prostych bardzo sposobów oglądania świata. Pojawiło się sporo takich paranaukowych rzeczy związanych z duchowością, i część ludzi ucieka w tą stronę, ponieważ studiowanie różnego rodzaju traktatów medycznych czy filozoficznych jest niezwykle trudne i większość ludzi nie ma na to ani czasu, ani ochoty i są bardzo podatni na taką, powiedziałbym, internetową propagandę. To zatem jedna uwaga. Ale w tym wszystkim jest coś na rzeczy też. Zauważam to, bo jeżeli środowisko pracowników służby zdrowia nie garnie się specjalnie do szczepień, bo tam te decyzje są gdzieś na poziomie między 30 a 40% mówi, że się zaszczepi, to myślę, że jest to też obawa przed tym, że ta szczepionka wprowadzana bardzo szybko, w szybkim terminie, może nieść z sobą jakieś ryzyko i lepiej niech to sprawdzą inni ludzie, a my poczekamy. I teraz też jest z tym podejściem różnie, bo ja sięgnąłem po dane Ipsosu, to są dane, które zrobił Ipsos na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego.
No.
To są ciekawe wyniki, bo w Chinach akceptacja dla szczepionki wynosi 97%, w Brazylii 88%, w Australii 88%, w Wielkiej Brytanii 85%, w Arabii Saudyjskiej 84%. W Stanach Zjednoczonych wynosi 67% i tyle samo jest w Niemczech i we Włoszech. We Francji 57%, w Polsce 56%, w Rosji 54%. Więc
to ciekawe.
To są bardzo różne dane, ale w Polsce, zapamiętajmy te 54%, bo jeszcze zostało przeprowadzone lokalne badanie i ono się różni od tego badania zrobionego na zlecenie Światowego Forum Ekonomicznego. Z krajowych badań wynika, że 17% ankietowanych Polek i Polaków chce się zaszczepić tak szybko, jak to jest możliwe. 23% dopiero po jakimś czasie, 38% nie zamierza się szczepić w ogóle, a 22%, czyli bardzo dużo, nie ma zdania w tej sprawie, więc to są ludzie, których można przekonać. W grupach wiekowych najwięcej zwolenników szczepień jest w wieku 45-65 lat, a najmniej w grupie wiekowej 18-24 lata. I teraz bardzo ciekawe, 11% kobiet chce się zaszczepić tak szybko, jak to jest możliwe. I tutaj jeśli chodzi o płeć, to 24% mężczyzn chce zrobić tak samo, a 45% kobiet nie zamierza się szczepić w ogóle.
Przyznam się, że to jest tak dla mnie jak pójście gdzieś w przestrzeń, w teren i obserwowanie zachowań godowych ptaków. Takie dla mnie wrażenie robią te statystyki. Kompletnie to wszystko jest dla mnie, że tak powiem, zachwycające w sensie poznawczym, jak to ludzie różnie do tego podchodzą. Rozumiem, że młodzi mają to w nosie, ale dlaczego kobiety mają więcej wątpliwości jak mężczyzny, to dla mnie jest kompletnie niewytłumaczalne. To, że Amerykanie, Francuzi, Włosi, Polacy, a więc społeczeństwa, w których w duchu jest niejako wolność, pragną zachować niezależność w tej kwestii, ale dlaczego Niemcy i Rosjanie protestują przeciwko własnym rządom, to już to bardzo tak skłoni do totalitarne, tak akceptujący totalitaryzm, to już nie bardzo rozumiem. No w każdym razie, jak zaczną się szczepienia, to my poznamy, z jaką dynamiką będą te szczepienia następowały. Nie będę pana pytał, czy się pan zaszczepi, również nie będę się w tej sprawie deklarował, ponieważ uważam, że to powinno być indywidualną decyzją i my jako publicyści nie powinniśmy się stroić w piórka, jakby to powiedzieć, tych osób, które mają wywołać w społeczeństwo zaufanie do szczepionki.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa, już jutro, czyli tuż przed czwartkiem, Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku będzie ona w szczególnych okolicznościach, bo w cieniu pandemii i w cieniu towarzyszących jej obostrzeń. Puste nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, dzielenie się opłatkiem, 12 wigilijnych bezmięsnych dań, sianko pod obrusem, pływający w wannie karp, żywa choinka, wzajemnie obdarowywanie się i wieczorna pasterka. Może to już tylko tradycje. Czego, pytaliśmy słuchaczy, czego w Boże Narodzenie ich zdaniem nie może zabraknąć w ich domach? Jakie świąteczne tradycje są żywe, wciąż nadal, a od których już odeszliśmy? Posłuchajmy naszych słuchaczy, jak mówią o swoich tradycjach.
Przede wszystkim ważne jest śpiewanie kolęd przy stole. No kiedyś było, może ja powiem, kiedyś była taka tradycja jeszcze, że jak był opłatek, był też różowy opłatek dla zwierząt.
No ja uważam, że święta przede wszystkim to taki czas, w którym musimy pomyśleć o tym, że no Bóg nam się narodził, no po to są święta. Wiadomo, choinka, no tam inne te symbole i tak dalej, no to jest też piękne, tak?
Ja trzymam się tradycji. Wszystko, co było w moim domu, teraz ja w swoim domu tak samo. Łóżka muszą być, pierogi. No ruskich nie, w moim domu nie było, ale że tych wnuków i prawnuków mam, no to jeszcze lepiej ruskie te pierogi.
Przyjechałem na ziemię lwuską w 70 latach z Podhala. Tam dopiero była Wigilia, był śnieg, były sanki. Jak kolęda, to saniami jechali ksiądz wszyscy i tego pięknie było. Coś wynosimy z domu, coś przekazujemy.
Tak jak wszyscy, choinka ubrana, potrawy wszystkie w tej chwili, kapustka z rzybami się szykuje i wszystkie potrawy, które są potrzebne do kolacji. Jesteśmy we dwóch z mężem w podeszłym wieku.
No, ja to zawsze robię wszystko sama. Nic nie kupuję, po prostu. Kupuję się tylko karpia, kupuję śledzie i same po prostu je robię. Sobie pierogi robię i robię krokiety, łóżka. Barszczyk sama gotuje, wszystko robię sama.
Jeśli chodzi o tradycje takie świeckie, że tak powiem brzydko, które staram się
regularnie robić, no to jest to oglądanie przygód pewnego pana, który został sam w domu.
Dla mnie święta są prawdziwymi świętami głównie dzięki babciom. To mi babcia przekazała wszystkie tradycje i to wspominam.
Obaj żyjemy dostatecznie długo, żebyśmy pamiętali smutne czasy PRL-u. I takie mam przekonanie, bo być może to jest kwestia dzieciństwa, a może tego, że jakoś jako dorośli ludzie stawaliśmy przed problemem organizacji na własny rachunek, zderzaliśmy się z rzeczywistością, ale miałem takie wrażenie, że było mniej komercji w tamtych czasach. Siłą rzeczy i święta Bożego Narodzenia miały jakby większy aspekt duchowy. Nie chcę powiedzieć, że to był rodzaj emigracji od systemu, który był w gruncie rzeczy antyreligijny i myśmy tą religijność jakoś tam pod pozorem rozmaitych tradycji wigilijnych kultywowali. Że dzisiaj w czasach tej takiej napierającej nas komercji ta magia świąt gdzieś zanika.
A to zależy, jak kto celebruje święta, bo oczywiście jesteśmy poddani tej machinie propagandowej związanej ze sprzedażą różnego rodzaju dóbr.
No handlowy szczyt to jest.
Tak jest. W PRL-u, tu już parę uwag o handlu PRL-owskim zrobiliśmy, w PRL-u nie było takiej dostępności towarów, nie było tak rozwiniętej
reklamy. Pomarańcze były po kilogramie.
No, to pomarańcze albo tak, ale karp nie był reglamentowany nigdy. Ja przypominam sobie święta z lat, kiedy byłem dzieckiem, czyli z lat 60. i te późniejsze, i oczywiście one miały swoją magię zawsze i dla mnie mają nadal, bo potrafię oddzielić komercyjny aspekt świąt. Ja zresztą staram się jak najmniej czasu spędzać w sklepach, ograniczając się do kupna prezentów dla najbliższych i tego, co bardzo lubię, bo też 12 potraw nie potrzebuję, więc siłą te zakupy u mnie ograniczają się do ryb, czyli karpi i śledzi, które uwielbiam i które już są gotowe i czekają na mnie, aż dzisiaj wrócę z pracy i zasiądę, nie czekając do godziny 17, tylko zacznę dużo, dużo wcześniej, bo dzisiaj mam urodziny, więc dzisiaj
wszystkiego najlepszego za tym.
Natomiast nie wyobrażam sobie świąt bez choinki, i to zaspokaja moje bodźce wzrokowe, piękna, skrząca się choinka z kolorowymi bombkami. I oczywiście nie wyobrażam sobie bez polskich kolęd. I to te kolędy, które mają przecież teologiczny aspekt, one dostarczają trochę duchowości. Będę też rozmyślał o tych wszystkich, których
już nie ma
przy wigilijnym stole i wspominał ich ciepło i z radością i te wszystkie chwile, kiedy zasiadaliśmy razem do wspólnego stołu. Także dla mnie będzie to miało taki wymiar duchowy również, no i kulinarny, bo po prostu pojem dobrych rzeczy, no i ponieważ rybka lubi dobre białe wino, to będę dzisiaj serwował żonie i sobie chardonnay. Bąbelków też nie zabraknie. Także będę się radował, chwalił pana i słuchał pięknych kolęd. Tak jest plan na dzisiaj.
Ja mam takie wrażenie, że gdzieś ta najbardziej uroczysta kolacja w roku i taka szalenie rodzinna jest chyba dla nas wszystkich takim czasem zgody i próby budowania porozumienia pomiędzy zarówno członkami rodziny i chyba gdzieś to dalej również wychodzi i przypomina mi się, czy właściwie wspomnieć chyba potrzeba tą taką tradycję, która przed COVID-em się dosyć silnie rozwijała, a mianowicie to takie łamanie się opłatkiem, które stało się nie tyle obyczajem rodzinnym przy wigilijnym stole, ale takim około świątecznym obyczajem dzielenia się opłatkiem z obcymi sobie ludźmi w różnych miejscach, w pracy, gdzieś.
No nie podzielimy się opłatkiem z wieloma ludźmi, bo nie ma tych. Bo dzisiaj tak.
Nie ma takiej możliwości, ale ta tradycja.
Już pracowniczy, które ja bardzo lubię, czy też no naszej właśnie wspólnej stowarzyszeniowej, panie Krzysztofie, którą też lubimy, bo się spotykamy zawsze w gronie członków naszego stowarzyszenia. I tego na pewno mi brakuje, tych spotkań, dzielenia się opłatkiem, z całą pewnością.
Warto jeszcze wspomnieć przy tym takim dosyć uroczystym potraktowaniu tego naszego tematu, że jednocześnie ktoś, mówiąc krótko, lewica czy neolewica, próbuje tą tradycję nam zohydzić. Chyba nie warto wymieniać tytułów, ale jeden tytuł kojarzy Matkę Boską z aborcją, inny tytuł się użala nad tym, jak to żołnierze Wehrmachtu w czasie wojny smutne wigilie mieli. Dzieją się rzeczy po prostu gdzieś obok tej tradycji, które są w pewnym sensie bluźnierstwem. I to po prostu trzeba z pewnym smutkiem skonstatować. Chyba nie będziemy tego specjalnie
krytykować. Panie Krzysztofie, mali ludzie nie są w stanie mi niczego obrzydzić z tych świąt. Ja jestem mocno wrośnięty w tradycję z racji wieku i jakieś tam wybryki czy ekscesy niedoważonych umysłów zostawmy chyba dzisiaj.
Zatem chyba wypada nam skończyć naszą rozmowę dzisiejszą taką apelem do słuchaczy. Nie dajmy sobie, szanowni państwo, wydrzeć naszej tradycji i tej komercyjnej, i tej duchowej szczególnie, i tej rodzinnej, która w tym święcie przecież jest. Życzymy państwu szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia, Bożego Błogosławieństwa. Panie Adamie również i Pana rodzinie wszystkiego do dobrego.
Dziękuję Panie Krzysztofie, wzajemnie również wszystkim Pańskim najbliższym, Panu osobiście radosnego przeżywania świąt
Bożego Narodzenia. I trochę wspominając tych pracowników supermarketów, składamy życzenia wszystkim pracownikom radia, których państwo nie słyszycie, a którzy ciężko pracują na to, żebyście mogli usłyszeć nas obu. Życzymy wszystkim realizatorom i pracownikom i tych, których państwo nie słyszycie, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.